zawsze segreguje odpady, zawsze z rodzicami. Jeśli były jeszcze te takie pojemniki, zawsze wrzucaliśmy odpowiednie odpady do odpowiednich pojemników. Nigdy nie zaśmiecałam środowiska. Było na przykład na makulaturę, był osobny pojemnik od na przykład butelek szklanych lub właśnie na plastikowe butelki. Plastikowe butelki też do innego pojemnika. Potem można było wykorzystać je ponownie.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Kasia nie ma z tym problemów, ale wielu z nas ma, zwłaszcza wiosną, widać to, ponieważ rośliny są jeszcze nierozwinięte i widać dużo śmieci po parkach, lasach. W Polsce recyklingowi poddawane jest około 30% odpadów, a zgodnie z prawem unijnym Polska ma obowiązek w 2035 roku poddać recyklingowi aż 65% odpadów. Aby usprawnić ten system recyklingu odpadów, powstała koalicja pięciu frakcji. Dzisiaj między innymi o tym będziemy rozmawiać, a naszymi gośćmi jest Agnieszka Miszong, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz pani Magdalena Sułek-Domańska z firmy Eneris, która właśnie zajmuje się koalicją pięciu frakcji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale rozpoczniemy od proponowanych już zmian, bo jak czytałem, Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje powrócić do trzech frakcji, ale też indywidualizować wyrzucanie śmieci, czyli każdy dostanie worek na śmieci z kodem kreskowym i będzie można sprawdzić, kto te śmieci właściwie segreguje, a kto wrzuca wszystko do jednego worka. Czy w takim razie koalicja pięciu frakcji zamieni się w koalicję trzech frakcji, gdy to dojdzie do tych zmian, pani Agnieszko?
Jeśli chodzi o koalicję pięciu frakcji, czy ona się zamieni w trzy frakcje, to tutaj bardziej jest to pytanie do Magdy. Zakład Gospodarki Komunalnej do koalicji pięciu frakcji należy, ale w którym kierunku będzie się to zmieniać, to tutaj myślę, że bardziej z panią Magdą, myślę, że też na naszym spotkaniu. Niestety nie możemy się teraz spotykać w realu, spotkania odbywają się online, też to będzie dyskutowane. Na razie zmian nie ma, na razie jest koalicja pięciu frakcji, prawda Magda?
Tak, jak najbardziej. Szczerze mówiąc, jeśli popatrzymy na koszty systemu, na koszty wprowadzenia tego systemu, o którym pan mówi, to myślę, że wiele gmin zwyczajnie nie będzie na to stać. Już w tym momencie przez cały kraj, właściwie od roku, od półtora, przetacza się ogromna fala podwyżek cen. I myślę, że żadna gmina nie utrzymała cen, które były jeszcze 2 lata temu za odbiór odpadów. Jest to związane oczywiście z masą różnych powodów, zupełnie niezależnych od firm, które takie odpady odbierają, czy niezależne od instalacji, które potem te odpady dosortowują czy przekształcają. W związku z tym, że ceny w niektórych gminach wzrosły nawet o 100% i więcej, przy tak naprawdę technologicznej braku zmian. Każda zmiana technologiczna, czyli na przykład konieczność dostosowywania, produkowania takich naklejek zindywidualizowanych dla każdego mieszkańca, to są kolejne koszty, kolejne technologie, które firma, która zdecyduje się startować przy targu na odbiór odpadów, musi zaimplementować, musi wdrożyć i na które musi znaleźć pokrycie właśnie w cenie, którą przekazuje potem w ramach przetargu. W związku z tym wyobraźcie sobie sytuację, że niewielka gmina, która ma, że tak powiem, kilkanaście wiosek, musi nagle wziąć na swoje barki i swoich mieszkańców ten właśnie koszt dostosowania systemu. To są przepotężne pieniądze i o ile takie próby zindywidualizowanych worków pojawiają się, ale bardziej na osiedlach czy na
takich skupiskach dużych ludzi, nie?
Tak, to już w przypadku tak naprawdę większości miast czy gmin, moim zdaniem finansowo to będzie zupełnie nierealne. Myślę, że znacznie sprawniejszym takim elementem, na który mamy wpływ i już w tej chwili się tak naprawdę dzieje, to jest przygotowywanie w taki sposób altan na odpady właśnie w tych dużych skupiskach, żeby można było wydzielić przynajmniej per klatka. czy dana klatka mieszkańców poprawnie segreguje, czy niepoprawnie. No i tak jak w każdym przypadku, konsekwentne wdrażanie systemu kar, jeśli ktoś nie segreguje odpadów. Właściwie każdy regulamin utrzymania czystości w gminie mówi o dwóch rodzajach cen za odpady. Jeden rodzaj cen to są te odpady segregowane i one są przeważnie około 20-30 zł. Ustawodawca mówi też o maksymalnej cenie, ale mówi też o tym, daje taką możliwość, żeby nawet do czterokrotności ceny za odpady segregowane płacili ci, którzy nie segregują odpadów. Więc znowuż, jeśli mamy taką sytuację, że w dużym blokowisku mamy wrażenie, że ta segregacja nie jest dobrze zrobiona, lepiej podzielić tą segregację na mieszkańców, których można w jakikolwiek sposób sprawdzać, weryfikować i jeśli nie segregują, nawet te pojedyncze osoby, które zanieczyszczają potem nasze odpady przekazywane do recyklingu, karać i to karać dotkliwie po to, żeby jednak ta konsekwencja w działaniu w segregowaniu
była. No to co, zamykać kontenery takie dla poszczególnych klatek, poszczególnych pionów w wieżowcu?
Na takie przykłady, tak, dokładnie tak, dokładnie tak to się dzieje. Jest jedna z takich miejscowości w województwie dolnośląskim, którą zawsze podaję jako przykład, bo jeszcze 3-4 lata temu nie mieli ani jednej altany na odpady. Fakt, że jest to miejscowość nieduża, 17 tysięcy mieszkańców, mówię tutaj o Strzegomiu, którzy miejscowość w dodatku bardzo stara i z dużą ilością przestrzeni pod konserwatorem zabytków, a jednak zdecydowali się na to, żeby ten system zbudować dokładnie w taki sposób, żeby można było weryfikować, kto segreguje odpady, kto nie segreguje, nagradzać tą niższą stawką za segregowanie tych, którzy to robią porządnie, ale karać całkiem, powiedziałabym, że uczciwie, tych, którzy nie segregują. I tam faktycznie, nawet jeśli są bloki, które mają po kilka klatek, są wybudowane oddzielne altany, oddzielne wiaty z oddzielnymi pojemnikami dla każdej klatki.
No ale to przestrzeń musi być zapewniona, bo...
Oczywiście, że tak. Musi być zapewniona przestrzeń. Często, gęsto były tam faktycznie takie problemy z konserwatorem, który no, trzeba było szukać różnych rozwiązań. Nie zawsze można było to na przykład wymurować. Czasem była to konstrukcja lekka. Ale jest to jeden z takich przykładów, gdzie faktycznie nie zwiększając kosztów operacyjnych systemu, bo te koszty są zupełnie w innym miejscu ponoszone, można spróbować tą segregację od mieszkańców wymuszać. Oczywiście edukacja jest innym elementem, ale też te elementy infrastrukturalne są niezwykle ważne.
Pani Agnieszko, a jak segregują mieszkańcy miasta Zielonej Góry? Czy już...
Jak segregują? Segregują coraz lepiej. Nie jest to jeszcze taki poziom, który nas zadowala, ale to też nie jest to, co było 3 czy 4 lata temu. Zielonogórzanie są coraz bardziej świadomi. Kiedyś wielkim problemem było to, gdzie wyrzucić kartonowy pojemniczek po mleku czy po soku. Teraz już wiadomo, że to nie idzie do niebieskiego pojemnika na papier, tylko idzie do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.
Ale czy to jest, pani Agnieszko, teraz zapytam, czy to jest w skali kraju uzgodnione? Bo ja pamiętam nasze rozmowy, gdzie było w Gorzowie inaczej, w Zielonej Górze inaczej, w Sławie jeszcze było inaczej.
Jest już od jakiegoś czasu te przepisy, zasady dotyczące segregacji są ujednolicone. Z tego co pamiętam, jeszcze gminy mogą sobie wybrać, jak segregować papier, czy te stropian, czy powinien on trafić do pojemnika na odpady właśnie selektywne, czyli do żółtego, czy do pojemnika na odpady zmieszane. To wszystko też zależy od tego, jaka jest linia sortownicza, jakie możliwości ma zakład przetwarzania odpadów. W Zielonej Górze wszystkie stropianowe opakowania, stropian taki budowlany, można albo przywieźć właśnie czysty stropian do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo właśnie wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
Ale to i tak trafia praktycznie na linię sortowniczą, prawda? Z każdego pojemnika to jest sens i tak są sortowane te odpady później, tak?
Tak, te odpady i tak są sortowane, ale sortowane są odpady z pojemników do zbiórki selektywnej i z tych worków selektywnych, które zbieramy od mieszkańców domków jednorodzinnych, a teraz także od firm, bo przypomnę, że od 1 stycznia wszystkie firmy, wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, czyli wszystkie sklepy, wszystkie biura mają obowiązek segregacji. Już nie ma tak, jak jeszcze było w zeszłym roku, że mieli tylko podstawiony pojemnik na odpady komunalne, na odpady zmieszane. Teraz były rozsyłane, Biuro Gospodarki Odpadami rozsyłało do wszystkich zielonogórskich firm zawiadomienie, że trzeba to zmienić i firmy musiały złożyć nowe deklaracje. Więc te firmy także tutaj już muszą segregować.
No, na korytarzu Radia Zachód właśnie pojawiły się takie pojemniki wielokolorowe.
No, bardzo dobrze, jest nam bardzo, bardzo miło.
No właśnie, ale...
A ja może dodam a propos tego segregowania. Dlaczego to jest takie ważne? Bo często spotykam się z tym pytaniem, które pan zadał, czyli czy warto segregować, skoro potem ludzie to doczyszczają. Proszę wyobrazić sobie, że mamy tylko jeden pojemnik na odpady zmieszane. I ląduje tam oprócz tego czystego styropianu, na przykład po jakiejś, nie wiem, zabawce, w którą, czy jakimś drobnym sprzęcie AGD, czyli czysty styropian bardzo fajnie nadający się do recyklingu, trafiają tam na przykład też resztki z obiadu, czy jakiś element, który, nie wiem, butelka po oleju, czy jakieś inne nieczystości typu pielucha. Wtedy ten styropian, mimo że na początku był naprawdę czysty i fajnie nadawał się właściwie bezpośrednio do przekazania do recyklera, jest na tyle zanieczyszczony, że on kompletnie się do tego nie nadaje. I dlatego właśnie w niektórych gminach jest tak, jak zostało powiedziane, że jeszcze się gminy zastanawiają, czy styropian taki to tutaj, a tutaj taki. Z tego właśnie względu, że generalnie zasada jest taka, że do odpadów segregowanych, czyli pojemnik żółty, niebieski czy zielony, powinny trafiać odpady, które są po prostu czyste, w jakiś sposób niezabrudzone, tudzież opróżnione. Czyli jeśli mamy pojemniczek po jogurcie, to nie myjemy tego pojemniczka, ale opróżniony wrzucamy do plastiku. Wrzucamy tam też ten czysty styropian, ale już zabrudzony, który ma w sobie tłuszcz, który nie nadaje się już po prostu do przekształcenia, dlatego wrzucamy do odpadów zmieszanych. I tej zasady powinniśmy się
Musimy się trzymać logiki, tak? Że jeżeli coś jest zabrudzone, jak na przykład, nie wiem, papier po maśle...
zabrudzony, dokładnie.
Papier po maśle, to wrzucamy go do pojemnika na odpady zmieszane, tak?
Musimy, tak, dokładnie. Mamy też taką zasadę, jeśli chodzi o papier, o której warto pamiętać, że papier nadający się do recyklingu to ten, który, uwaga, nie przepuszcza wody. Ja taką zasadę przekazuję i to jest bardzo wtedy jasne, że na przykład jeśli mam torebki po nim, cukrze waniliowym czy proszku do pieczenia, czyli materiał, który ma w sobie już tak dużo różnego rodzaju farb, lakierów, to się już nie nadaje do recyklingu. Ale już na przykład zwykłe kartki, przez które, że tak powiem, woda przeleci i będzie faktycznie sączyć się, wtedy taki materiał możemy oddać.
To już widzę gospodynie domowe stojące nad zlewem i sprawdzające, który papier.
No ja myślę, że gospodynie domowe to akurat sobie świetnie zdają sprawę z tego, że nawet jeśli mają coś a la papierowe opakowanie po maśle, to ono jest tak zabrudzone,
że
należy
sensu.
Je wrzucić do odpadów zmieszanych. Tak samo, jeśli pamiętamy o zasadzie czystości w przypadku papieru, to nie ma wątpliwości, że pojemnik po pizzy chociażby, która jest jednak zanieczyszczony tłuszczem, należy wrzucić do odpadów zmieszanych. To są naprawdę kilka prostych zasad, które warto zapamiętać. Niekoniecznie tylko takich właśnie jak to, gdzie konkretny element.
Pani Agnieszka...
Bardzo ważne też z naszego punktu widzenia jest to, żeby zmniejszać objętość odpadów, które trafiają do
kosza. Czyli dobrze zgniatać,
kosza.
Tak?
Zgniatajmy, tak. Zgniatajmy butelki plastikowe, zgniatajmy kartony po mleku czy po sokach. Teraz coraz większą popularnością cieszą się zakupy internetowe. Wszystko, co do nas przychodzi, przychodzi w jakimś kartonie. Jeżeli nie mamy pomysłu na to, jak ten karton wykorzystać, bo możemy na przykład spakować zimowe rzeczy, miejmy nadzieję, że wiosna zaraz do nas w pełni zawita i te rzeczy zimowe będzie można przenieść w inne miejsce. Jeżeli nie mamy pomysłu, jak wykorzystać i wyrzucamy, też go zgniećmy. Pamiętajmy, nie przechowujemy powietrza. Powietrze tak naprawdę zajmuje dużo miejsca, a przez to musimy częściej opróżniać kosze i często też z tych pojemników wylewa się.
No ale przychodzi także dużo część zapakowana w folię, takie grube i jeszcze kartka w środku jest. To wtedy co z tą folią?
Tą folią, która ja w moim domu to się ze mnie śmieją, że jak przychodzi coś do mnie, to ja wszystko odrywam. Odrywam taśmę klejącą, wyrzucam do zmieszanych i później kartonik składam. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Może się wydawać dziwne, a tyle czasu zajmuje, ale jeżeli wejdzie to w nawyk, jeżeli ktoś się do tego przyzwyczai, to wcale tak trudno nie jest. Dla mnie też ważniejsze jest to, żeby producenci nauczyli się nie pakować w podwójne opakowania. Przykładem są tutaj często pasty do zębów, gdzie mamy pastę w tubce, a ta pasta jest jeszcze włożona
w kartoniku, jest
opakowanie kartonowe. Po co? Ta tubka jest już doskonałym opakowaniem. Więc jest jeszcze dużo rzeczy, których muszą się nauczyć nie tylko zielonogórzani, nie tylko Polacy, jak segregować, ale też firmy muszą wyjść naprzeciw segregacji, naprzeciw tego, do czego po prostu...
Pozbywać się wieloopakowaniowych towarów.
Minimalizujmy ilość śmieci.
Ale no trochę jest sprzeczności też, bo są sklepy kosmetyczne, które sprzedają już nici wyopakowane w taki papier, można powiedzieć, pakowy, nici dentystyczne, a obok stoją właśnie pasty do zębów opakowane podwójnie, a niektóre nawet poczwórnie w te różnego rodzaju kartony czy plastiki. Tak jeszcze niestety funkcjonuje to. A państwo mają, jest odbiór tych surowców wtórnych dosyć dobry. Dobrze to zorganizowane?
Przepraszam najmocniej, coś nie usłyszałam pana.
Czy odbiór surowców wtórnych jest dobrze zorganizowany? Czy są odbiorcy tych produktów? Półproduktów, można powiedzieć, surowców.
Tak, mamy podpisane umowy z recyklerami, którzy przyjeżdżają do nas i odbierają od nas te surowce. Wszystkie firmy zajmujące się właśnie przetwarzaniem odpadów, wszystkie instalacje komunalne mają podpisane umowy z recyklerami i recyklerzy przyjeżdżają i odbierają surowce. I właśnie bardzo ważne jest też to, żebyśmy nie myśleli o odpadach jako o śmieciach. Odpady to tak naprawdę są surowce. Plastikowa butelka jest surowcem, z którego powstaje wiele różnych rzeczy. Z tej butelki mogą powstać bluzy polarowe.
No wystarczy przeczytać metki, na tych których jest napisane właśnie, że powstały z odpadów surowców wtórnych. Na tych metkach różnych, które są teraz te różne odzież ochronna, czy też odzież sportowa produkowane.
Dokładnie tak. Może jak nauczymy się właśnie myśleć o tym, że to są surowce, będzie nam też prościej segregować. Pamiętajmy o tym, że śmieciom możemy dać po prostu drugie życie.
A odpady tekstylne, bo to z tym ponoć w świecie największy jest ostatnio problem, bo tych tekstyliów stale przybywa i ponoć nie jest to takie łatwe w utylizacji czy przetwarzaniu w ogóle dalszym.
No jeśli chodzi o odpady tekstylne, dam taki przykład, nie wiem czy państwo wiedzą, że z włókien bawełnianych, właśnie zużywanych ubrań powstają chociażby banknoty. Jest tak naprawdę bardzo dużo różnych elementów, które w tym momencie korzystamy na co dzień, a nawet nie wiemy o tym, że są z recyklingu. Bardzo często różnego rodzaju mopy są, czy wypełniacze różnego rodzaju do głośników, wypełniacze do choćby foteli samochodowych. To są właśnie przeróżne przykłady tego, co można zrobić z odpadów materiałowych. Dlatego też pamiętajmy o tym, żeby wszystkie tekstylia nie wrzucać do pojemników na odpady zmieszane, tylko wrzucać do specjalnych kontenerów właśnie na odzież. Nawet jeśli to są rzeczy podarte i niekoniecznie bardzo czyste czy modne, lepiej wrzucić je właśnie do takiego pojemnika, dlatego że firma, która potem zajmuje się przekształceniem tego rodzaju odpadu czy ubrań, oni doskonale wiedzą, w jaki sposób podać recyklingowi i jakie materiały, szczególnie jeśli będą jeszcze niezabrudzone, a będą mogły dać drugie życie. Także faktycznie warto pamiętać o tym, że całe mnóstwo różnych elementów typu, nie wiem, ramki do okularów robi się choćby z puszek metalowych, czy ramy do rowerów robi się ze zużytego sprzętu odzyskanego metalu z RTV AGD. Przykładów jest mnóstwo, a z drugiej strony jest tak, że mnóstwo tych surowców można przetworzyć wielokrotnie.
No starsi, którzy pamiętają czasy przed 89 rokiem, to wiedzą, że można stosować różne rzeczy, bo ciągle był system niedoborów.
Mieszkam blisko kontenerów i tam są po dwa żółte, cztery czarne, no i w ogóle. Jak się idzie wynieść na przykład plastiki, to szlak człowieka trafia po prostu cały plastikowy zarzucony butelkami od piwa albo kartonami ze sklepów. I to ludzie są, po prostu nie myślą i nie wiem, jak to zrobić, żeby... No przecież pisze na każdym kontenerze, jak się wrzuca. No i jak tak można?
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A naszymi gośćmi, przypomnę, jest Agnieszka Miszong z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze oraz Magdalena Sułek-Domańska z firmy Eneris, która zajmuje się właśnie koalicją pięciu frakcji, która dedykowana jest właśnie segregacji odpadów komunalnych. Wspomnieliśmy o tym, że są kary. Czy Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze karze mieszkańców za właśnie takie beztroskie wrzucanie śmieci, gdzie popadnie?
My na razie upominamy. Nie, na razie nie ma restrykcji finansowych, chociaż Rada Miasta pod koniec roku przyjęła właśnie już, że za brak segregacji ta stawka będzie mogła być zwiększona do dwukrotności stawki podstawowej. Stawka podstawowa to jest 25 zł od osoby, więc jeżeli ktoś nie będzie segregował, ta stawka będzie podniesiona do 50 zł od osoby. Na razie upominamy, na razie prosimy i na razie przypominamy o tym, dlaczego warto segregować i że jest to, nie jest to już fanaberia, tylko po prostu jest to nasza codzienność, jest to konieczność. Z karami finansowymi poczekajmy jeszcze troszkę. Miejmy nadzieję, że to właśnie takie łagodne potraktowanie przyniesie efekty.
Że edukacja zda egzamin. Recyklingowy do 2035 roku w Polsce ma być poddanych 65% odpadów. To jest możliwe, bo teraz jest około 30%. To trzeba by dużo zmienić, żeby te odpady, które do tej pory trafiają na wysypisko, trafiały do recyklingu.
Mamy nadzieję, że uda się w 2025 roku osiągnąć te wymagane przez Unię Europejską. Proszę?
2035.
Jezus, przepraszam najmocniej, no, tak.
W 2025 nie dalibyśmy rady.
Nie dali, przepraszam najmocniej, tak. Mamy nadzieję, że da radę. Ludzie też są coraz bardziej świadomi, więc liczymy na to, że edukacja i chęci przyniosą efekty.
Natomiast jeżeli chodzi o budowanie tych altan, do których my mamy możliwość wyrzucania tych odpadów, to jest chyba problem nierozwiązany w starym budownictwie, gdzie tych miejsc, zwłaszcza w centrach miast, jest zdecydowanie za mało na to, żeby tworzyć, jak pani powiedziała, kilka, na każdą klatkę na przykład taką małą altanę, nie? I jak ten problem rozwiązać tam, gdzie już są te osiedla, tam, gdzie tych miejsc nie ma zbyt wiele?
No właśnie, tak naprawdę mamy kilka obszarów, jeśli chodzi o altany. Po pierwsze są to kwestia altan na starych osiedlach, tam gdzie, tylko wbrew pozorom, to jest bardzo ciekawe, na starych osiedlach jest więcej nawet przestrzeni niż na nowych osiedlach. Na nowych osiedlach przeważnie każdy metr deweloper mocno przekalkulował i nie daj Boże na przykład dosyć małą altanę wewnątrz budynku zaprojektował. I tym tematem zarówno jak sobie poradzić z altanami na starych, jak i nowym budownictwie też zajmujemy się razem z Izbą Architektów Polskich i są teraz tak naprawdę dwa tematy. Jeden temat jest taki, że w momencie, kiedy mamy stare osiedle i to tak naprawdę te pojemniki na odpady już gdzieś stoją. I teraz naszą zagwozdką, naszą bolączką powinno być to, żeby te pojemniki były na tyle zachęcające do tego, żeby do nich podejść, żeby wyrzucić, żeby była ich wystarczająca ilość. Czy to, co mówiła pani Agnieszka, żeby chociażby pudła kartonowe, które bardzo często widzę na osiedlach, wystarczy jedno duże pudło po telewizorze, żeby cały pojemnik niebieski, nawet jeśli to jest duży, tak zwany 1100 litrów, był natychmiast zapełniony. Więc kwestia jest bardzo często taka, żeby dobrze zorganizować tą przestrzeń, którą już w tym momencie mamy, żeby ta przestrzeń, po pierwsze, tak jak tutaj pani mieszkanka mówiła, zaniepokojona tym, że odpady są niechlujnie wrzucone. Obserwujemy to I bardzo często mam wrażenie, że to jest taka kwestia trochę kultury. Jeśli to miejsce z zasady, z naszego doświadczenia od wieków było zabałagonione, my nie mamy takiej skłonności do tego, żeby jakkolwiek zadbać. Z drugiej strony widzę takie miejsca w przeróżnych miejscowościach, czy w Kielcach, czy w Tychach, czy w Katowicach, gdzie takie miejsca zwiedzałam, oglądałam też w ramach takiej archiwizacji altan. Okazuje się, że tam, gdzie te altany są faktycznie pobudowane, gdzie mogły dostać się do pojemnika czy żółtego, czy niebieskiego, mając zadaszenie, gdzie te altany są pozamykane, tak żeby ktoś tam tych odpadów nie podrzucał, tylko faktycznie mając już klucz wszedł, a jak już wejdzie, to do uporządkowanych, posegregowanych pojemników, żebym wrzucił te odpady, tam wygląda to dużo lepiej. I proszę mi uwierzyć, nawet na dużych blokowiskach, gdzie tej przestrzeni jednak jest troszeczkę więcej, da się przygotować altanę, de facto kryjąc przestrzeń, na której stoją w tym momencie pojemniki, dachem, właśnie zamykając. Pójdę w tym kierunku, że takie altany potrafią wyglądać całkiem apetycznie. Widziałam altany choćby we Wrocławiu, pięknie obrośnięte bluszczem, skomponowane pod kątem architektury przestrzeń starych kamienic, to naprawdę mam takie wyobrażenie, że altana to jest coś, jakieś zło konieczne i faktycznie to miejsce na wyrzucanie odpadów nam się kojarzy bardzo negatywnie. Ale wystarczy przedefiniować tą przestrzeń i nie mówić o tym, że to jest śmietnik, śmietnisko, tylko że to jest na przykład ekoaltana i zupełnie inaczej potraktować to miejsce, żeby ono stało się przyjaźniejsze. Problemem jest w altany czy miejsca gospodarowania odpadami w nowych blokach. Faktem jest, że tak naprawdę deweloperzy na tę chwilę nie mają wytycznych co do tego, w jaki sposób przygotować odpowiedniej wielkości przestrzeń.
Nie robią tego, tak?
Nie robią tego albo robią to błędnie. Podam takie przykłady. Jedna z altan, które oglądałam bodaj w Kielcach, była usytuowana pod ziemią, gdzie dosyć stromy wjazd do niej prowadził i po pierwsze nikt nie pomyślał o tym, że choćby w czasie zimy taki pojemnik, który waży nawet kilkaset kilo, po prostu nie da się go wciągnąć na taką stromiznę, a z drugiej strony śmieciarka też nie wjedzie, bo po prostu sturla się na dół. Nie mówiąc o tym, że bardzo często widzę te przestrzenie, które są tak zbudowane, że po umieszczeniu odpowiedniej liczby pojemników tam nawet mysz się nie zmieści. Więc mieszkaniec nie ma żadnej motywacji do tego, żeby dostać się do niebieskiego pojemnika, który jest na samym tyle. Musiałby skutecznie wrzucić te odpady. Dokładnie. Więc musimy projektować tak naprawdę...
A nie mają wpływu na to radni, decydując o planie zagospodarowania przestrzennego, wydzielając te miejsca już w tych projektach, które ewentualnie miały powstać?
A no właśnie. I teraz dochodzimy do kluczowej sprawy. Czym mają się kierować radni w momencie, kiedy jeszcze w tej chwili nie ma żadnej normy na altany? Nie są w stanie zapisać nawet choćby w regulaminie utrzymania czystości, czy właśnie w prawie budowlanym, że zaakceptują na przykład stan zagospodarowania, czy wydadzą zgodę na nowy budynek pod warunkiem, że ona będzie spełniała takie, a nie inne...
Bo nie ma takiej podstawy prawnej, tak?
Nie ma takiej podstawy prawnej i nie ma też takich dobrych praktyk. Stąd właśnie pracujemy z Izbą Architektów, stąd pracujemy z samorządami nad tym, żeby taką normę przygotować i żeby faktycznie ten urzędnik był w stanie zweryfikować, czy dana powierzchnia, która jest zaplanowana w nowym budynku na odpady, jest faktycznie powierzchnią, w której zmieszczą się wszystkie pojemniki, do której będzie dostęp zarówno mieszkańców, jak i komunalników, którzy te odpady potem odbierają.
To czekamy w takim razie na nowe przepisy, nowe zasady, a tutaj teraz apelujemy o kierowanie się logiką do deweloperów, chociaż trudną logikę w przypadku, kiedy oni na tym zarabiają, prawda? Na tej przestrzeni.
No tak, ale tutaj też jedną ciekawostkę tylko dodam. Sprawdzałam z jednym z największych deweloperów w Polsce, jak właśnie ta rzecz wygląda z punktu widzenia dewelopera. I teraz po pierwsze, okazało się, że jest znaczna ilość reklamacji w ramach rękojmi oddawanych budynków właśnie związana z nieodpowiednim kształtem czy wielkością tych przestrzeni na odpady, co już powoduje dodatkowe koszty i nerwy u dewelopera. A po drugie, taka powierzchnia zaraz przy altanach, szczególnie tych źle przygotowanych, bez wentylacji wewnątrz budynków, powierzchnia mieszkaniowa wokół jest nawet 30-40% tańsza. W związku z tym myślę, że każdy deweloper, jak już usiądzie i zda sobie sprawę z tego, że ta altana wcale nie musi być złem koniecznym, po przekalkulowaniu stwierdzi, że lepiej dodać kilka metrów na dodatkowe pojemniki, wybudować tam wentylację, ale te 30-40% zmniejszyć do 10%. Wszystko jest kwestią pewnie w tym przypadku kalkulacji odpowiednich, a myślę, że te altany można zbudować i z korzyścią dla dewelopera, i z korzyścią dla środowiska.
Dziękuję panią bardzo. Za chwilę jeszcze się dowiemy, dlaczego warto przeprowadzić takie selekcje, segregacje śmieci, po co to robimy. A naszymi gośćmi, przypomnę, była pani Agnieszka Miszonk z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz pani Magdalena Sułek-Domańska z firmy Eneris, która właśnie zajmuje się koalicją pięciu frakcji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Profesor Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważna jest segregacja odpadów?
Jeszcze nie tak dawno obowiązywała zasada, że eksploatowaliśmy w sposób taki niepohamowany surowce, produkowaliśmy z nich produkty i te produkty po zużyciu trafiały do środowiska, na składowiska, wysypiska różnego typu. Od połowy 90. lat minionego wieku zaczynamy bardziej dbać o środowisko i chcemy, aby jak najmniej odpadów do tego środowiska trafiało. Czyli zaczynamy wprowadzać tak zwany system częściowo zamknięty gospodarowania odpadami. Wprowadziliśmy pojęcie odzysk, recykling i coraz więcej wagi tym zagadnieniom poświęcaliśmy. Między innymi po to, żeby zachować bezpieczne środowisko dla przyszłych pokoleń. Po drugie, po to, żeby oszczędzać surowce, których ilość jest ograniczona. No i mało tego, powiem, że w tej chwili pojawiły się propozycje zmian do obowiązujących przepisów i w ramach tych propozycji dąży się do gospodarki, która wyeliminuje całkowicie unieszkodliwianie i składowanie. Wolno będzie tylko odpady przygotowywać do ponownego użycia i poddawać recyklingowi.
To znaczy nie będzie już...
Chcielibyśmy, żeby składowanie wynosiło zero. Jest wprowadzany nowy system, tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli unieszkodliwianie minimalnie na ilości odpadów, a składowanie zero składowania.
Przeciwnicy tego systemu twierdzą, że przy właśnie recyklingu potrzeba także dużo energii.
To prawda, to znaczy, ale oszacowano, że gdybyśmy wprowadzili tą gospodarkę o obiegu zamkniętym, to po pierwsze zaoszczędzilibyśmy bardzo dużą ilość surowców na przyszłe lata. Po drugie, stworzylibyśmy 580 tysięcy miejsc pracy w Europie. Zmniejszyłaby się emisja dwutlenku węgla do atmosfery o 2-4%. A ponadto Europa, jako ten związek 28 państw, zaoszczędzałaby rocznie w budżecie 600 miliardów dolarów. To potężne kwoty. Niewątpliwie selektywne zbieranie, recykling przekazuje dużo obowiązków na mieszkańców, tak? To oni bezpłatnie, w dobrej wierze robią tą trudną pracę.
Niektóre państwa stawiają na spalarnię odpadów po to, żeby wykorzystywać te odpady właśnie do produkcji energii. To jest dobry pomysł?
Czy to jest dobry pomysł? Ja myślę, że powinny być spalarnie i budujemy je. W Polsce wytwarzamy stosunkowo mało odpadów. Jeden mieszkaniec 315 kilo, średnio w Europie, w Unii Europejskiej 492. Dlaczego tak mało wytwarzamy? Bo w końcu należymy do jednych z bogatszych krajów. No tego nie bardzo jeszcze rozumiem.
W każdym razie, jeżeli chodzi o odpady, to myślę, że
te odpady również tworzą producenci w postaci opakowań. I chyba tutaj też, jeżeli ta ustawa, jak pan powiedział, o tym zerowym składowaniu odpadów wejdzie w życie, to będzie musiała się zmienić polityka opakowań.
Tak, tak, to oczywiście. To znaczy, dokończę jeszcze jakby odpowiedź na tamto pytanie, czy spalarnie są potrzebne? Tak, ale po to, żeby spalać to, czego nie uda się odzyskać i poddać recyklingowi. W tym również opakowania. W tych propozycjach zmian do obowiązującego prawa, do obowiązujących dyrektyw, oczywiście duży dział poświęcony jest recyklingowi, no bo to ma być główna metoda odzyskiwania odpadów. Między innymi są tam bardzo wysokie współczynniki odzyskiwania poszczególnych rodzajów odpadów. Na przykład oczekuje się, że w 2030 roku będziemy musieli poddać recyklingowi, czyli zebrać selektywnie i przetworzyć opakowania papierowe w produkty podobne w 90%. Moim zdaniem te parametry, które przyjęto, są tam tak wysokie, że prawie nierealne. Argumentem Komisji Europejskiej, która próbuje te rozwiązania wdrożyć, jest to, że 6 państwom w Europie, w Unii Europejskiej, to się już udaje. One składują mniej niż 5% odpadów i w zasadzie mniej więcej, można by było tak powiedzieć, że 1/3 stanowi recykling materiałowy, czyli odzysk tych odpadów opakowaniowych. Niecałe 1/3 stanowi spalanie tych pozostałości, z którymi nie wiadomo, co zrobić, ale spalanie z odzyskiem energii. I 1/3 to jest taki recykling organiczny, czyli kompostowanie tych selektywnie zbieranych bioodpadów, czyli odpadów kuchennych, ogrodowych i odpadów zielonych i przetwarzanie ich w kompost, który zawracany jest do gleby. My tego nie robimy prawie wcale.
Ten sukces osiągnęły państwa skandynawskie.
Skandynawskie też, ale przede wszystkim nasz sąsiad zachodni, Niemcy, Austriacy, Duńczycy. Oczywiście skandynawskie kraje bardzo mocno w ostatnich latach duże postępy zrobiły i praktycznie dogoniły również te dwa wiodące w odpadach kraje, którymi są Niemcy i Austria.
A co powinniśmy zrobić z tymi hałdami odpadów, które gromadziliśmy przez te lata?
No tutaj powiem tak. Niewątpliwie powinniśmy te składowiska zamknąć w sposób bezpieczny, no i po prostu monitorować i próbować jakoś tą powierzchnię wkomponować w istniejące tereny. Jest taki pomysł, górnictwo składowiskowe to się nazywa, czyli żeby w tych krajach, które w małym stopniu odzyskiwały surowce, te tworzywa, szkło i inne z odpadów w ramach selektywnego zbierania, ponieważ one tam gdzieś są na tych składowiskach, to może by te wydobywać te odpady, przesiewać, odzyskiwać.
Taka kopalnia surowców, tak?
Tak, kopalnia surowców, czyli wydobywać to, co się da zużytkować. Duża część, substancja organiczna się już rozłożyła, w związku z tym być może tą część mineralną wykorzystywać gdzieś w budownictwie, natomiast tę pozostałość ponownie składować jako już materiał obojętny. Z tym, że to jest drogie. Ten pomysł rozwijał się w Niemczech, zwłaszcza w latach 90., kiedy zaczęli osiągać duże sukcesy w recyklingu, ale jednak ekonomicznie jest to jeszcze niezasadne. Robi to się w tym przypadku takich składowisk, kiedy one znajdują się na terenach bardzo pożądanych, czyli blisko miasta, miasto się rozwija, nie ma terenów, wtedy taką inwestycję warto zrobić lub buduje się drogi, tak? My tutaj mieliśmy taki przypadek, robiąc obwodnicę chyba Kisielina. Trzeba jakieś stare, małe, tutaj było składowisko, przenieść gdzie indziej. I wtedy warto z tych odpadów odzyskać to, co jest użyteczne.
Czy ta polityka bezodpadowa może spowodować fakt, że surowce już coraz mniej, naturalne surowce coraz mniej będą potrzebne człowiekowi?
Tego nie potrafię tak wprost ocenić, dlatego że z jednej strony mamy świadomość, że liczba ludności będzie rosła gdzieś tam za kilkadziesiąt lat.
No, będzie w Polsce maleje.
9 ponoć na świecie miliardów, tak? Czyli będzie globalnie przybywało ludności. Dla tych ludności trzeba wyprodukować żywność, różnego rodzaju dobra. I w związku z tym produkcja globalnie różnych wyrobów będzie rosła. W związku z tym zużycie surowców również. Staramy się, żeby jak najwięcej tych materiałów krążyło w tym cyklu zamkniętym. Stąd ten pomysł gospodarki o obiegu zamkniętych. Chcemy się też uniezależniać od surowców, których nie mamy. Tak? Musimy importować. One będą z czasem drożały. Ja nie potrafię powiedzieć. Ważne jest, żebyśmy robili wszystko, aby jak najbardziej chronić te surowce naturalne, pozostawiać je na przyszłe lata.
Ta polityka bezodpadowa wymusi także stosowanie nowych technologii, ponieważ wtedy ważne będzie to, w jaki sposób będziemy odzyskiwać jak najtaniej te surowce, które już były do czegoś tam użyte.
To niewątpliwie tak. To właściwie cały postęp jest z tym związany, żeby możliwie obniżyć koszty pozyskiwania surowców, chronić je i obniżać koszty ich pozyskiwania.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był profesor Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Życzę Państwu miłego i sympatycznego popołudnia. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia, a za kilka minut na antenie Radia Zachód będą wiadomości.